Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O jedności Kościoła i jedności małżeńskiej mówił papież do biskupów syro-malabarskich z Indii.
Benedykt XVI modli się za ofiary tragedii afrykańskich migrantów na Morzu Śródziemnym.
O sytuacji chrześcijan w krajach islamskich obraduje Komisja Episkopatów Wspólnot Europejskich.
7 kwietnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
O roli biskupa jako zwornika jedności Kościoła mówił Benedykt XVI, spotykając się z kolejną grupą hierarchów z Indii, przybyłych z wizytą ad limina apostolorum. Tym razem byli to biskupi syro-malabarscy, czyli należący do najliczniejszego w Indiach obrządku wschodniego. Jak zaznaczył Ojciec Święty, odpowiedzialność za komunię kościelną jest szczególnie ważna w kraju, gdzie istnieje różnorodność obrządków i tradycji religijnych. Ta jedność powinna się przekładać również na troskę o życiowe postawy wiernych.
Owa tajemnica komunii miłości znajduje szczególny wyraz udziału w boskim życiu, w sakramencie małżeństwa i życiu rodzinnym. Gwałtowne i dramatyczne przemiany, jakich doświadcza dzisiejsze społeczeństwo na całym świecie, stają się nie tylko wyzwaniem, ale też nową okazją do głoszenia wyzwalającej prawdy Ewangelii, która przemienia i uwznośla wszelkie ludzkie relacje. Działania was, waszych kapłanów i wspólnot na rzecz solidnej, integralnej edukacji młodego pokolenia ku czystości i odpowiedzialności nie tylko umożliwia mu przyjęcie prawdziwej natury małżeństwa, ale także stanowi korzyść dla całej indyjskiej kultury. Niestety Kościół nie może dłużej liczyć na społeczne wsparcie chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa jako stałego i nierozerwalnego związku nakierowanego na wydawanie potomstwa i uświęcenie małżonków. Niech wasze rodziny zwracają się zatem ku Bogu i Jego zbawczemu Słowu, by uzyskać pełną i pozytywną wizję życia i odniesień małżeńskich, niezbędną dla dobra całej rodziny ludzkiej. Niech wasze nauczanie i katechizacja w tym zakresie będą cierpliwe i stałe.
Benedykt XVI wyraził też uznanie dla charytatywnego zaangażowania kościoła syro-malabarskiego, a zwłaszcza dla pracy sióstr zakonnych. Zalecił też, by indyjscy biskupi nie szczędzili troski o właściwą i szeroko zakrojoną formację osób zakonnych, poczynając od należytego rozeznania budzących się powołań.
Ojciec Święty jest bardzo zasmucony śmiercią tak wielu emigrantów, którzy z północnej Afryki próbowali dotrzeć do Europy, lecz zostali pochłonięci przez fale. O tym, że Benedykt XVI z niepokojem śledzi wydarzenia na Morzu Śródziemnym, zapewnił dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi poinformował, że papież wraz z całym Kościołem modli się za ofiary tragedii, tym bardziej, że są wśród nich kobiety i dzieci, a także uciekający z Libii katoliccy Etiopczycy. Ludzie ci tracą życie podczas tej strasznej podróży, uchodząc przed doznaną nędzą, niesprawiedliwością czy przemocą w poszukiwaniu bezpieczeństwa, gościny i bardziej ludzkich warunków życia, dodał watykański rzecznik.
Oświadczenie zostało wydane w związku z kolejną katastrofą na Morzu Śródziemnym. Chodzi o niewielką 13-metrową jednostkę, która zatonęła, wioząc w kierunku Lampeduzy ponad 200 osób. Udało się uratować około 50 z nich, ale szanse odnalezienia kolejnych żywych rozbitków maleją z każdą chwilą.
O solidarność europejską z uchodźcami z Afryki i Azji zmierzającymi do Europy zaapelowali biskupi Sycylii. Zakończone posiedzenie episkopatu tego regionu poświęcone było sytuacji na włoskiej Lampeduzie. Tej niewielkiej wyspie na Morzu Śródziemnym grozi kryzys humanitarny wywołany przeludnieniem. Biskupi zachęcają do poszukiwania nowych rozwiązań prawnych, by możliwa była szybsza integracja migrantów. Do Europy przybywa bowiem pokolenie w wieku produkcyjnym, najczęściej 25-30-letni mężczyźni. Często jedynym ich mieniem jest telefon komórkowy. W opinii sycylijskich hierarchów obecne podejście do migrantów jest anachroniczne i wymaga głębokiej reformy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Pomoc dla uciekinierów nie może być przypadkowa, ale winna mieć charakter stały, uważają biskupi Sycylii.
Osoby zmierzające do Włoch to ani nie uchodźcy polityczni, ani terroryści, powiedział z kolei arcybiskup Tunisu Marun Laham. Podkreślił on, że ma nadzieję na szybki powrót Tunezyjczyków do ojczyzny, gdy tylko kryzys w kraju zostanie zażegnany. W opinii hierarchy z Tunezji wyjeżdżają młodzi ludzie, głównie byli pracownicy sektora turystycznego, który przeżywa znaczne załamanie. Arcybiskup Laham podkreśla, że emigrację przyspieszyło podwojenie się bezrobocia.
Tunezyjski kościół nie zapomina też o jeszcze bardziej potrzebujących uciekinierach z Libii. Każdego dnia rozdawana jest żywność dla 10 tysięcy osób koczujących na pograniczu tunezyjsko-libijskim. Arcybiskup Tunisu jeszcze raz poprosił o przyjęcie uciekinierów w Europie, ponieważ wobec kryzysu humanitarnego konieczne są nadzwyczajne środki i świadectwo chrześcijańskiej gościnności.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Setki tysięcy uchodźców w rozbitym przez wojnę domową wybrzeżu Kości Słoniowej żyje w niewyobrażalnej nędzy. Brakuje im wszystkiego – żywności, wody, ubrań, lekarstw. Ponadto mnożą się grabieże, gwałty i rozboje. Kościół pomaga jak może, ale jego środki są zbyt skromne, by sprostać tak wielkiej katastrofie humanitarnej, donosi z Abidżanu nuncjusz apostolski arcybiskup Ambroz Matta. To właśnie w tej gospodarczej stolicy kraju dogorywa konflikt między byłym i nowym prezydentem Laurentem Gbagbą i Alassanem Ouattarą.
Gbagbo zabarykadował się w prezydenckim bunkrze. Chroni go 1000 najwierniejszych żołnierzy. W przekonaniu obserwatorów jego upadek jest nieuchronny. Walki się jednak przeciągają, a wraz z nimi katastrofa humanitarna. Choć do zbrodni wojennych dochodzi po obu stronach, to jednak główna odpowiedzialność za obecny kryzys spada na byłego prezydenta, który nie zaakceptował wyników wyborów, mówi arcybiskup Antonio Maria Velho, przewodniczący papieskiej rady do spraw duszpasterstwa, migrantów i podróżujących.
Nieuszanowanie wyników wyborów doprowadziło do starć, a w ostatnich dniach nawet do masowego ludobójstwa. To z kolei skłoniło do migracji wewnętrznej ponad 500 000 osób. Kolejnych 125 tysięcy uciekło do sąsiedniej Liberii, która jest małym i biednym krajem. Wykazała się jednak wielką solidarnością. Ludzie dzielą się własnymi domami i żywnością, choć sami nie mają jej pod dostatkiem. Już teraz odczuwają tego konsekwencje. Również Kościół stoi u boku potrzebujących. Caritas pomaga zarówno uchodźcom, jak i społeczności lokalnej. Organizuje też obozy i punkty pierwszej pomocy. Kościół chce zrobić dużo więcej, bo takie są potrzeby. Brakuje jednak środków finansowych oraz wolontariuszy. Dlatego wszyscy musimy się dziś poważnie zastanowić, jak pomóc tym tysiącom potrzebujących, którzy niespodziewanie zdecydowali się na ucieczkę.
Islamiści kradną młodym Egipcjanom ich rewolucję, mają bowiem silnych liderów, struktury i środki, czyli to wszystko, czego brakuje młodzieży, która w styczniu wyszła na ulicę, by domagać się wolności i demokracji. Aby mogli się tego dorobić, potrzebują czasu, tego im jednak nikt nie da, powiedział wczoraj w Brukseli zwierzchnik katolickich Koptów w Egipcie. Kardynał Antonios Nagib uczestniczy w trzydniowym posiedzeniu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej Komese. Jego tematem jest sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Stąd gościnna obecność hierarchów z tamtych regionów. Patriarcha Nagib mówił o obawach przed islamizacją Egiptu. Świadectwem takich tendencji jest nowa konstytucja. Choć chrześcijanie stanowią 10% społeczeństwa, ustawa zasadnicza przewiduje, że głównym źródłem prawa w tym kraju będzie islam. To oznacza koniec równości wbrew wszelkim deklaracjom, podkreślił kardynał Nagib.
Trzydniowe obrady otworzył wczoraj przewodniczący komisy, biskup Adrianus van Looyen z Rotterdamu. Przyznał on, że Kościołowi brak dziś konkretnych strategii i planów działania, które by zapobiegły zagładzie chrześcijaństwa w krajach islamskich. Podkreślił, że pomimo przemian, które dokonują się w tym regionie, sytuacja uczniów Chrystusa pozostaje bardzo niepewna.
Biskup van Looyen zachęcił też do refleksji nad innym tematem, który, choć nie był przewidziany w programie, zasługuje na uwagę ze względu na swą aktualność. Chodzi o energię nuklearną. Do refleksji nad nią skłania katastrofa w japońskiej elektrowni Fukushima. Choć w Europie tsunami się nie zdarza, nie można zagwarantować, że i u nas nie dojdzie do podobnej katastrofy z innych powodów. Czy możemy sobie pozwolić na takie ryzyko? Pytał holenderski biskup. A może raczej należałoby zrezygnować z takiego stylu życia, który wymaga tak wielkich nakładów energii, sugerował hierarcha na otwarciu wiosennej sesji biskupów Unii Europejskiej.
Kościoły stosujące kalendarz juliański świętują dziś Zwiastowanie Pańskie. Tak jest między innymi w Rosji. W cerkwiach całego kraju odprawiane są liturgie oraz praktykowane okolicznościowe zwyczaje związane z tym świętem.
Patriarcha moskiewski Wszechrusi Cyryl odprawił całonocną liturgię zwiastowania w Soborze Katedralnym Chrystusa Zbawiciela. Dzisiaj odprawił Eucharystię w Soborze Zwiastowania moskiewskiego Kremla. Po zakończeniu liturgii, którą sprawuje się tutaj jeden raz w roku, ze stopni prowadzących do świątyni razem z uczniami prawosławnego gimnazjum imienia świętego Siergieja Radoneżskiego, patriarcha wypuścił w niebo stado błękitno-skrzydlatych gołębi. Praktykowanie tego obyczaju przypomina dar wolności ofiarowany ludzkości przez Zbawiciela Świata. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną imienia Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie przypomniał bohaterską rodzinę Ulmów z Markowej. Popołudniowa sesja na uczelni inicjuje dziś cykl wykładów o świętości małżeńskiej. Słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z sześciorgiem dzieci w wieku od 1,5 do 8 lat ponieśli śmierć z rąk hitlerowców za pomoc i ukrywanie dwóch żydowskich rodzin. Gościem konferencji jest historyk Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa Mateusz Szpytma. Prezentuje on m.in. proces beatyfikacyjny małżonków, którzy za ukrywanie Żydów zapłacili najwyższą cenę.
Akta dotyczące sług Bożych rodziny Ulmów przekazano do Pelplina, skąd 24 maja zostaną wysłane do Watykanu. Rzymska konferencja ma na celu ukazanie na forum międzynarodowym przykładu wielodzietnej katolickiej rodziny z Polski jako wzoru ofiarności, miłości i świętości. W konferencji przewidziano też udział jednego z ocalonych w Markowej Żydów, któremu rodzina Ulmów przed dekonspiracją udzieliła kryjówki, dzięki czemu ocalał.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs plastyczny Jan Paweł II bliski dzieciom. Autorzy dwóch najlepszych prac, a samych rysunków napłynęło ponad 5000, w nagrodę pojadą do Rzymu. Konkurs zorganizowały miesięcznik Promyczek Dobra oraz Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ksiądz Andrzej Mulka, redaktor naczelny miesięcznika Promyczek Dobra, przyznał, że był zaskoczony tak ogromnym zainteresowaniem konkursem.
Dzieciom trudno czytać książki, zwłaszcza tym młodszym, przedszkolakom, dzieciom z klasy 1-3, więc chcieliśmy, żeby one popytały swoich rodziców. Może obejrzały albumy, może obejrzały jakiś film i w ten sposób wyraziły to, co dla nich wydaje się najważniejsze, to, co zapamiętały o papieżu. Myślę, że ten cel został osiągnięty.
Na konkurs nadesłano prace w różnych technikach – ołówkiem, farbami, kolaże, wyklejane plasteliną, owczą wełną czy nawet kolorowymi nitkami. W jednej z afrykańskich misji w Togo zostanie wybudowana szkoła, której patronem zostanie Jan Paweł II. Przedsięwzięcie sfinansuje rodzina szkół Jana Pawła II w Polsce. Na ten cel potrzeba około 10 tysięcy euro. Zbigniew Gumiński z rodziny szkół papieskich powiedział, że budowa szkoły będzie dziękczynieniem za dar beatyfikacji Jana Pawła II.
Ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich postanowiliśmy sfinansować budowę szkoły w Afryce, która będzie nosiła imię Jana Pawła II. Ponieważ dowiedzieliśmy się, o dziwo, że koszt wybudowania takiej szkoły to jest około 10 tysięcy euro. A myślę, że byłby to znakomity taki dar, który byśmy mogli złożyć z okazji beatyfikacji. Myślę, że pamiątka, która być może przetrwa przez lata.
Zbiórka na rzecz budowy placówki w Afryce odbędzie się podczas październikowej pielgrzymki rodziny szkół papieskich na Jasną Górę.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.